chwileczką Ewangelia, a za kilkanaście minut liturgia postawi przed naszymi oczami obraz Baranka Bożego. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym, czy ten obraz w ogóle trochę pasuje do tytułów, jakimi się zwracamy do Jezusa Chrystusa. No, kiedy o Nim mówimy, że jest Panem, że jest Bogiem, że jest Królem, Władcą, Mesjaszem, Synem Bożym, to wszystko jest takie wzniosłe, takie adekwatne Boga, pokazujące Jego moc, Jego władzę, panowanie. A nagle wśród tych tytułów pojawia się owca. Nijak to nie pasuje do siebie. Nie wiem, czy komukolwiek owca się kojarzy z czymś wielkim i potężnym. A jak jeszcze weźmiecie sobie Apokalipsę świętego Jana, to jest tam w takim jednym momencie taki obraz tego baranka, który przewodzi armii kilkutysięcznej ludzi zbawionych i aniołów, i wszystkie moce, wszystkie te diabelskie, szatańskie duchy są przerażone i drżą na widok takiego orszaku, któremu przewodzi owieczkę. Jakoś wydaje się, że ten obraz jest nieadekwatny. Ja pierwszy raz w ogóle pomyślałem o nieadekwatności tego obrazu kiedyś z powodu, przepraszam za wyrażenie, głupiego księdza, który miał taką tendencję do tego, że zawsze musiał sobie zaktualizować treść liturgii do dnia, który był wspominany. I kiedy była Niedziela Palmowa, to chciał nadać pewnej aktualizacji w tym kontekście Niedzieli Palmowej i powiedział tak, ukazując hostię. Oto Baranek Boży, który dzisiaj na osiołku wjechał do Jerozolimy. Jak sobie wyobraziłem tego baranka, który na osiołku wjeżdża, to wtedy stwierdziłem, coś jest nie tak. No to dlaczego? Dlaczego właśnie baranek? Czemu Jan powiedział, to jest baranek? Co się kryło za tą treścią? Co taki Żyd, który usłyszał wtedy od Jana takie świadectwo, mógł zrozumieć? I jak mógł je przeżyć? Dlaczego Apokalipsa tylko jeden bodajże raz mówi o lwie Judy? Aż 28 razy mówi o baranku. Po pierwsze, ze względu na to, że baranek jest najważniejszym zwierzęciem z punktu widzenia symboliki paschalnej. Doskonale o tym wiemy, że to właśnie baranek miał zostać zabity. Krwią baranka zostały oznaczone domy Izraelitów w Egipcie. A potem baranek stał się tym zwierzęciem składanym w liturgii domowej, w ofierze. W taki sposób, że po prostu był spożywany. Zabijany przez ojca rodziny w świątyni, krew tego baranka była wylewana na ołtarz, a następnie mięso zabierane do domu i w liturgii domowej był on według bardzo określonego rytuału pieczony. On gromadził całą rodzinę. I w Ewangelii świętego Jana dowiemy się, że w czasie ostatniej wieczerzy nie ma baranka paschalnego jako zwierzęcia, ale że to Jezus Chrystus jest prawdziwym barankiem. Tym barankiem paschalnym, w którym wszystkie obietnice Paschy się spełniają i cała najgłębsza treść Paschy. I święty Jan rysuje bardzo skrupulatnie taki obraz pokazujący właśnie to wypełnienie. Po pierwsze dlatego, że w Ewangelii Jana Chrystus umiera 14 dnia miesiąca Nisan, czyli dokładnie wtedy, kiedy należało zabić baranka. Jezus umiera o godzinie 15, czyli dokładnie wtedy, kiedy zaczynano w świątyni zabijać baranki. Umiera na krzyżu, a baranka paschalnego należało upiec na rożnie, który składał się z dwóch elementów. Jeden przechodził przez baranka wzdłuż, a drugi wszerz, w kształt krzyża. Barankowi paschalnemu nie wolno było połamać żadnej kości, dlatego Jan zaznaczy, że Jezusowi nie połamano kości. Barankowi należało przebić serce, tak żeby wypłynęła z niego krew. Dlatego Jan zaznaczy, że Jezusowi przebito serce i z niego wypłynęła krew i woda. Krwią baranka skrapiano drzwi. Używano do tego kropidła zrobionego z hizopu. Dlatego Jan zaznaczy, że Jezusowi na hizopie podano ocet do wypicia. Kapłan, który wylewał krew baranka w świątyni, był ubrany w tunikę, która była z jednego kawałka materiału, tak jak Jezusowa tunika jest precyzyjnie opisana przez Jana. Była jednodziana, także nie można było jej potargać i podzielić na kawałki i rzucano kośćmi o to, kto weźmie całą, żeby pokazać, że Jezus jest kapłanem, który siebie samego jako baranka złoży w ofierze. Jan bardzo precyzyjnie opisuje tę symbolikę. Kiedy Żyd słyszy, oto baranek Boży, to słyszy, to jest Pascha i wszystko to, co z Paschą jest związane. To jest wolność, bo baranek paschalny jest zapowiedzią prawdziwej wolności. Kiedy słyszysz dzisiaj, oto baranek Boży, to usłysz dla siebie samego, to jest ten, który sprawia, że możesz być wolny. To jest ten, który może cię wyprowadzić do wolności w każdej sferze twojego życia. To jest ten, który całkowicie twoją wolność respektuje. On nigdy i w żaden sposób nie zgwałci twojej wolności. W relacji z nim wszystko możesz. Nic nie musisz. Bo on traktuje cię serio. Dlatego też traktuje cię poważnie w twojej wolności. Po drugie, kiedy słyszy Żyd, oto baranek Boży, to od razu powinno mu się to kojarzyć z tym barankiem i owcą, którą zapowie w jednej ze swoich pieśni sługa pański w księdze proroka Izajasza. Tam usłyszymy, że to jest ten, który nie miał wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, który był wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, który był tak oswojony z cierpieniem, że wszyscy zakrywali twarze. Wzgardzony, że mieliśmy go za nic. Ten, który był zdruzgotany za nasze winy, a równocześnie był jak owca niema wobec strzygących ją, że nawet ust swoich nie otworzył i dał się poprowadzić. Za tym obrazem kryje się oczywiście po pierwsze obraz baranka, który jest złożony w ofierze całopalnej, które oddaje swoje życie. Ale również, co jest niesamowite i to mnie zawsze bardzo porusza w tym obrazie, tam się kryje obraz takiego baranka, który jest jednym ze stada. Izajasz tak komponuje ten opis, żeby pokazać, że najpierw ten baranek, ta owca jest wyciągnięta ze stada, w której żyje. W ogóle to jest bardzo piękne, że w języku aramejskim, hebrajskim jednym słowem talija oznacza się zarazem baranka, jak i sługę, niewolnika. Wobec tego to, co tłumaczymy klasycznie jako pieśń sługi pańskiego, można by było też przetłumaczyć jako pieśń baranka pańskiego. To jest taki baranek, który jest sługą. To jest taki baranek, który siebie w tej służbie składa w ofierze. My trochę chyba przyzwyczailiśmy się raczej do tego, żeby z Panem Jezusem wiązać obraz pasterza. I słusznie, bo Jan o nim również powie, że jest dobrym, pięknym pasterzem. Ale równocześnie Jan chce pokazać, że to jest taki pasterz, który też jest barankiem. Czyli jest takim pasterzem, który też jest jednym ze stada. I kiedy słyszymy dzisiaj oto baranek, to pamiętajmy, że to jest pasterz i baranek. Znaczy ktoś, kto ma władzę, bo jest pasterzem, ale równocześnie tę władzę realizuje na sposób jednego ze stada, na sposób służby. To jest taki sposób realizacji władzy, który jest strasznie trudny do zbudowania w normalnych, codziennych realiach. Jest w nas taka nieprawdopodobna pokusa do tego, żeby wykorzystywać władzę, którą jesteśmy obdarzani, żeby do tej władzy dążyć. Kiedy chodzi o taką władzę na najwyższym szczeblu, to zawsze mówimy, że to widać, że komuś odbiło z powodu władzy. Czasami byśmy chcieli, żeby ktoś właśnie, żeby w kimś się nie zrealizowała taka pokusa i ryzyko, że zdobędzie władzę i nagle jest zupełnie inny niż był wcześniej. Tylko chcielibyśmy, żeby ludzie realizowali władzę na sposób służby, pamiętając, że są jednym ze stada. A zobaczcie, to jest taka pokusa, która się już realizuje, nie wiem, na poziomie przedszkola. Bo ja już jestem starszakiem, to mam władzę. I skrupulatnie ją okażę tym, którzy są poniżej mnie. Ja już jestem szefem, czyli nie pracownikiem. Jestem rodzicem, czyli nie dzieckiem. Jak jestem profesorem, czyli nie studentem. Czy kiedyś konkretna władza, szczególnie jak się zbliża sesja. Bardzo konkretna władza. A cała idea jest taka, i Pan Jezus to dzisiaj bardzo pokazuje. Bądź pasterzem. Bo tak, to jest, tak jest zbudowane nasze życie, że ono jest również oparte na pewnej relacji władzy. Ale realizuj tę władzę, pamiętając, że jesteś jednym ze stada. To znaczy nie zapomnij, skąd wyszedłeś. I nie zapomnij, że masz władzę po to, żeby komuś pomóc, wzrastać. Że masz władzę po to, żeby się realizowało dobro. Masz władzę dla zbudowania pewnych właściwych struktur. A nie po to, żeby kimś rządzić, żeby kogoś poniżać, żeby kogoś deprecjonować. Pamiętaj również o tym, że jak jesteś jednym ze stada, to znaczy, że możesz też od tego drugiego się czegoś nauczyć. Na przykład dla mnie konkretnie na ten czas sesji. To nie jest tylko tak, że jestem wykładowcą względem studentów. Mogę być też studentem względem moich studentów, bo mogę się od nich uczyć. I to jest właśnie sposób realizacji władzy na sposób bycia barankiem. Jestem pasterzem, ale też jednym ze stada, bo jestem barankiem. I trzecia rzecz, którą można usłyszeć wtedy, kiedy się dzisiaj z Janem przejmie tą tajemnicą, to jest baranek. To jest taki baranek, który wziął na siebie cały grzech świata. Kiedy w mszy świętej to usłyszymy liczbę mnogą. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jakby sugerując, że chodzi o każdy poszczególny grzech każdego z nas. I to prawda, że On wziął na siebie wszystkie grzechy. Ale kiedy w Ewangelii Jan mówi, to używa liczby pojedynczej i mówi o grzechu świata. I przez grzech świata trzeba rozumieć nie tylko sumę pojedynczych grzechów każdego, ale również grzech rozumiany w sensie takim metafizycznym, jako całe źródło zła w świecie, jako tą całą siłę, taką obiektywnie istniejącą, która próbuje nas odwrócić od Boga i nakłonić do pełnienia zła. To wszystko, co byłoby nazwane właśnie całym złem, jaki jest w świecie, Jezus Chrystus bierze to na siebie jako ten baranek i za to umiera. Zostaje zgładzony On, a w Nim cały ten grzech. Dla Żydów znów, kiedy słyszą i widzą taki obraz, oczywiście kojarzy się to chyba przede wszystkim ze świętem przebłagania, czy świętem pojednania Jom Kippur. To było takie święto, w którym trzeba było złożyć kilka ofiar. W czasie tego święta składano przede wszystkim w ofierze dwa kozły, następnie baranka na ofiarę całopalną i młodego cielca. I dokonywano w ten sposób przebłagania. Ten arcykapłan, który to robił, najpierw za siebie samego, bo on sam jest grzesznikiem, następnie za cały swój dom, czyli za wszystkich kapłanów, a w końcu za całą społeczność Izraela. Choć tu precyzyjnie trzeba było powiedzieć, że tylko jeden z tych dwóch kozłów był składany w ofierze całopalnej, czyli zabijany i spalany na ołtarzu. Natomiast na drugiego, w symbolicznym takim geście, nakładano ręce i w ten sposób nakładano grzechy całego Izraela z całego roku i ten kozioł był wyrzucany poza mury miejskie, żeby na pustyni tam zginął. I symbolicznie w ten sposób również umierał cały grzech. Jezus Chrystus jest przedstawiony właśnie jako taki kozioł ofiarny. W tym sensie baranek, który bierze na siebie cały grzech i zostaje wyrzucony poza mury miejskie, bo Jan to również precyzyjnie i skrupulatnie zaznaczył, że Golgota była poza murami miejskimi. Jako ten baranek, który wziął na siebie cały grzech i został wyrzucony poza mur miasta. I tam umiera, żeby w nim zginął cały grzech. I to jest trzecia rzecz, którą trzeba dzisiaj usłyszeć i przejąć się nią i przyjąć ją też jako taką dobrą nowinę, jako takie dziękczynienie, które płynie z głębi serca, że On naprawdę wziął cały grzech. Każdy konkretny mój jednostkowy grzech. Zarówno ten, który już popełniłem i ten, który dopiero jest przede mną. Bo jak mawia mój przyjaciel, pamiętaj, żebyś nie upadł. Najgorsze twoje grzechy są dopiero przed tobą. On za to też już umarł. To też już wziął na siebie. Jak dzisiaj zobaczycie tego baranka Bożego w tej białej hostii, to zobaczcie te trzy rzeczy. Zobaczcie, że On daje wam wolność i zaprasza do relacji wolności. Zobaczcie to, że On zaprasza was do takiej władzy, która jest też służbą, zawsze będąc jednym ze stada. I przede wszystkim zobaczcie, że naprawdę wziął wszystkie twoje grzechy, te z przeszłości i te, które dopiero przed tobą, na siebie. I je pokonał, już za nie umarł. Możesz być od nich wolny. Amen.